późnej porze. Cotygodniowa audycja o treściach katolickich i patriotycznych. Emitowana ze stacji radiowej CKWR w Waterloo, Ontario. Na falach radiowych FM 98,5 w każdą niedzielę w godzinach od 22.30 do 24.00. Telefon do studia 519-886-9870 lub bezpośrednio na antenę 519-886-9878. Audycji można również słuchać na żywo z ostatniego tygodnia lub z archiwum na stronie internetowej www.radiopóźniejporze.com. Życzymy przyjemnego odbioru.
Dobry wieczór Państwu. Jak w każdą niedzielę o późnej porze witamy Państwa bardzo serdecznie ze studia radiowego FM 98,5 w Waterloo przy 375 University Avenue East w Kanadzie, w Ontario. Drodzy Państwo, witam Państwa.
Witam bardzo serdecznie takim niedzielnym i chrześcijańskim pozdrowieniem. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i tych wszystkich Państwa, którzy macie jeszcze siłę i cierpliwość, ale jest czas wakacji, to myślę, że jesteście Państwo po dobrej sieście, oczywiście po dobrym lunchu, po dobrym obiedzie i macie jeszcze siłę nas wysłuchać. Zapraszamy jak zwykle do naszej audycji, która jak zwykle jest bardziej refleksyjna niżeli rozrywkowa.
Będą dzisiaj dwa utwory Boży Księdza, bo wczoraj miałem przyjemność uczestniczyć w pięknej uroczystości ślubnej i weselnej, także chciałbym zadedykować
na pewno dedykację.
O! Dwa specjalne, bardziej taka mieszana.
I na pewno coś będzie dla Krzysztofów?
Obowiązkowo Krzysztofowi Monkiewiczowi. To jest pan, który się opiekuje ministrantami w polskim kościele. Jak ksiądz dobrze wie, jest tam ich cała armia. Pan Krzysztof pełni tę funkcję społecznie już tyle czasu, także wszystkiego dobrego, panie Krzysztofie. Wszystkim Krzysztofom życzę.
I mamy kilka jeszcze innych Krzysztofów przecież. I mąż pani Marianny też Krzysztof. No, życzymy pani Krzysztofie Bożego błogosławieństwa. I mamy
utwór też dla pani Marianny.
Dla pani Marianny i pani Krzysztofa. Taki piękny, piękny utwór zatytułowany Nie ma kwiatów dla Marianny.
Oh my God.
O, i z takim pięknym akcentem i zacięciem
Jerzy Połomski.
Nie, Jerzy Michotek. Prawie z Lwowa. Także będzie ta piosenka dla pani Marianny i dla pana Krzysztofa z życzeniami imieninowymi, ale póki co, no to wiadomo.
Jesteśmy krzywdę, na kłamstwa, na łzy. Uczciwi, normalni, pogodni, prawdziwi mężczyźni to my. Ja jestem jak ogień i woda, nie straszna mi pleśń ani rdza. Co było, odeszło, straciłem, nie szkoda. Prawdziwy mężczyzna to ja. Zabije, to nas wzmocni. Co nas nie skasuje, to nas zbawi. Co nas nie zepsuje, to poprawi. Co nas nie położy, to postawi. Co nas nie położy, to postawi. Co nas nie położy, to postawi. Skazy, choć czasem nas każe los zły. Odporni na ból i na razy, prawdziwi mężczyźni to my. Zabije, to nas wzmocni. Co nas nie skasuje, to nas zbawi. Co nas nie zepsuje, to poprawi. Co nas nie położy, to postawi. Nigdy nie działamy bezowocnie. Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Co nas nie zabije, to
drodzy Państwo, a teraz pozwolę sobie na ręce Dominiki, pięknej polskiej dziewczyny, jej rodziców, oczywiście jej męża, złożyć najlepsze życzenia. Wczoraj zabrakło mi tego utworu, dlatego dzisiaj przygotowałem w dedykacji dla Was. Posłuchajcie.
Hajduk? Și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip. Și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai, numai ei, numai, numai ei. Să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo,
jara się.
Picasso, Sanda, Bic, czy symbolik, da se sztynu z czerny mig.
Wrej se pleś, dar numa, numa jej, numa, numa jej, numa, numa, numa jej. Chipul tău și dragostea din tei, ne-amintesc de ochii tăi ei. Vrej se pleș, dar numa, numa jej, numa, numa jej, numa, numa, numa jej. Chipul tău și dragostea din tei, ne-amintesc de ochii tăi ei.
Mai a fi, mai a tu, mai a ho, mai a ha, mai a fi, mai a tu, mai a ho.
Tam zrozumiałem słowo powiedzieć, tam mam zaraz telefon, za chwilę odbiorę. Dragostina T to jest Zero Zone, taka bardzo popularna grupa w 2008 roku, właśnie w okresie wakacji. Dedykacja dla Rogersa, a teraz specjalna dedykacja dla Dominiki, pięknej Dominiki. Dominiki otóż mamy w swojej kolekcji pięknego Macieja Wróblewskiego. I on ma taką piękną piosenkę zatytułowaną A nie trzeba tego nieba. Także proszę, wysłuchaj uważnie tej piosenki. Maciej Wróblewski.
Wstają rano jacyś ludzie i ścierają z oczu swe. Dwa kochanie, zjedz śniadanie. Tak mija szalcie. Wielkie plany i marzenia czas ustawia i zmienia. A ja jedno, tylko jedno ciągle wiem.
Tego nieba, które w tobie ma. Jeśli zechcesz do piekła, pójdę z tobą tam. Jeśli miłość tam chorobą jest, co ma być, to będzie. A jeśli omyłką, to chcę być w błędzie. A jeśli omyłką, to chcę być w błędzie. A mnie trzeba tego nieba, które w tobie ma. Jeśli zechcesz do piekła, pójdę z tobą. Jeśli ta miłość królestwem jest, dźwignę koronę. A jeśli płomieniem, to spłonę. A jeśli to spłonę choćby dziś. Tego nieba, które w tobie ma. Jeśli zechcesz do piekła, pójdę z tobą tam. Jeśli miłość tam chorobą jest, co ma być, to będzie. A jeśli omyłką, to chcę być w błędzie. A jeśli omyłką, to chcę być w błędzie.
tobie mam. Jeśli zechcesz do piekła, pójdę z tobą tam. Jeśli tam miłość królestwem jest, dźwignę koronę. A jeśli płomieniem, to spłonę. A jeśli płomieniem, niech spłonę choćby tu.
No właśnie, to był utwór, który dedykuję Dominice. Tydzień temu też mieli panią Dominikę, panią doktor, czy może nas słucha już z Mississauga albo z Polski przez internet. Pozdrawiamy pani doktor. A to jeszcze raz przypominam specjalne dwa utwory dla Rogera i dla Dominiki z okazji ich najważniejszego dnia w ich życiu, czyli dnia ślubu. I oczywiście dla wszystkich waszych gości, zwłaszcza z Chicago, których poznałem serdecznie, za chwilę będzie kolejna piosenka. A teraz już prosimy o refleksję księdza Piotra.
Drodzy słuchacze, dzisiejsza Ewangelia Święta jest jakże znamienna, ponieważ mamy tam naukę modlitwy. Apostołowie pytają swojego mistrza: naucz nas modlitwy, tak jak Jan Chrzciciel swoich uczniów uczył. I wtedy Pan Jezus uczy swoich uczniów, późniejszych apostołów, tej najpiękniejszej, najcudowniejszej modlitwy, jaką jest modlitwa Ojcze Nasz. Modlitwa to, można powiedzieć, dom rodzinny. Modlitwa to ołtarzyk w domu, to krzyż powieszony nad drzwiami. Modlitwa to cisza i skupienie w kościele, wpatrzenie w tabernakulum. Modlitwa jest to rozmowa z Bogiem, czyli z tym, który jest, w którego wierzymy, że jest, który jest Stwórcą. Wierzymy w Jezusa Chrystusa, czyli wierzymy w Jego misję, wierzymy w Krzyż Święty. Wierzymy też w ten krzyż przed pałacem namiestnika na Rzeczpospolitą, na krakowskim przedmieściu, gdzie tak niedawno Solidarni 2010 podnieśli głos, ale nie protestu, nie wrzasku, nie jakiś love parade, ale podnieśli głos modlitwy. Drodzy słuchacze, w takich momentach potrzebna jest solidarność. Solidarność na modlitwie. Teraz wydaje się, że każdy walczy o siebie. I trzeba wstrząsu, trzeba powrócić do tego, co było. Nikt z prawdziwie walczących nie reprezentuje tej pierwszej solidarności. Miesiąc jedności między nami i tej jedności potrzeba teraz. Musimy odpowiedzieć, na czym chcemy budować. Czy tylko na konsumpcji? Nic z tego. Tylko dziedzictwo ojców. Spuścizna jak najpiękniejszych tradycji patriotycznych. Wiara ojców naszych. To zabezpieczenie działania na dzisiaj. To musi być solidarność, nie antywartości, ale wartości. Nie solidarność złodziejska, zbójecka. Nie mamy zabezpieczonej naszej godności. Potrzeba więc tej najważniejszej solidarności. Solidarności budowanej na krzyżu. Słyszymy właśnie te różne wypowiedzi na temat krzyża. Na temat krzyża, tego świeżego krzyża przed pałacem namiestnika, tak jak przed chwilą powiedziałem, na krakowskim przedmieściu. I nie chodzi tutaj tylko o dwa patyki skrzyżowane. A tu chodzi o coś więcej. Chodzi o ten znak, który reprezentuje tysiące. Nie bałbym się tego powiedzieć. Myślenie milionów naszych rodaków, którzy znaleźli swój głos właśnie w Solidarnych 2010. I ta solidarność jest jakże głęboka, ponieważ oparta jest na krzyżu, na znaczeniu tego krzyża. A krzyż to przecież chrześcijaństwo. A krzyż to nasza polska tradycja, oparta na krzyżu, oparta na gorzkich żalach, oparta na obecności Jezusa i Jego słowa w naszym narodzie już od tysiąca, czy więcej nawet lat. Dlatego też nie wstydźmy się krzyża, brońmy krzyża. Niech krzyż nie będzie obrażany. Niech krzyż powróci do naszych domów. Niech przypomina o chrześcijańskiej tożsamości. Niech przypomina, dokąd zmierzamy. O miłości Boga do człowieka. W krzyżu znalazła ona doskonały wyraz. Krzyż patrzy na Polskę i on mówi sur sum corda, w górę serca. I trzeba by Polska, cała Polska słyszała i powtarzała sur sum corda. Właśnie teraz, kiedy tyle katastrof, dramatów znowu zwaliło się na polską ziemię. I kiedy znowu większość naszych rodaków ma zamknięte oczy i nie potrafi poradzić sobie z nawałem wydarzeń, tragicznych, dramatycznych wydarzeń, które dotknęły serce polskiego narodu. A bez docierania do prawdy, do tego, co się stało i do tego, co się dzieje, nie możemy iść dalej. Pamiętamy odchodzenie ze świata Jana Pawła II. Takie powolne, jakby nie chciał opuszczać swojej dziedziny, swoich duchowych synów, córek, wiedząc, że jeszcze jest tyle do zrobienia, tyle do powiedzenia, do pokazania, do wymodlenia. Byliśmy z naszym papieżem w tych dniach, godzinach, minutach przechodzenia do domu Ojca w niebie. On pokazał nam, jak trzeba przechodzić do domu Ojca. My nie wiemy, kiedy to się stanie w naszym przypadku. On pokazał, że nawet cierpienie, nawet zanik mowy może pomagać w tym przechodzeniu. Drodzy słuchacze, Ewangelia, którą proponuje liturgia wakacyjna, uobecnia Jezusa Chrystusa. Jezusa Chrystusa, który chodzi po palestyńskiej ziemi wraz ze swoimi uczniami, który naucza, opowiada przypowieści, uzdrawia. Popatrzmy choćby na Jezusa, który uzdrawia, który jest doktorem. Nie jest on nieczuły na ludzką biedę, na ludzkie ułomności. On reaguje, gdy przyprowadza się do niego potrzebujących właśnie boskiego dotknięcia. Przypominamy sobie, jak przyprowadzono głuchoniemego do Jezusa. Przecież to nie jest Przecież to jest jasne. Głuchoniemy nie mógł przyjść i prosić, ponieważ właśnie nie mógł mówić i nie słyszał. Możemy zadać pytanie, czy ten, który nie mówi, nie słyszy, może wybrać dobrą drogę i wybrać odpowiedniego doktora, czy to duszy, czy ciała? Pewnie nie. Takiego potrzebującego należy przyprowadzić do uzdrowiciela. Kontynuując tę myśl, zapytajmy, potrzebujący potrzebuje przewodnika, czyli takiego człowieka, który podprowadzi do doktora, podprowadzi do Chrystusa. Chciałoby się westchnąć, iluż ludzi jest głuchych i iluż jest niemych. Głuchota fizyczna to jedna sprawa, ale większość przecież ma dobry słuch, a nie słyszy. Bóg woła o pokój, a człowiek nie słyszy. Biedny woła o kawałek chleba, a bogaty nie słyszy. Tablice dekalogu krzyczą o prawo do ich respektowania, a człowiek nie chce tych tablic dekalogu dotknąć. Słowo pożyteczne i natchnione Bożą mądrością sączy się przez dobre rozgłośnie radiowe i telewizyjne, przez dobre czasopisma i książki, a człowiek zatyka sobie uszy. Słowo piękne i skuteczne próbuje znaleźć rację zaistnienia, a człowiek wybiera brzydotę, przekleństwo. Muzyka prawdziwa pragnie wznoślać, niczym unosić, niczym na skrzydłach, a człowiek zagłusza się satanistyczną makabrą. A potem wypadki, a potem ofiary, tratowanie, śmierć okrutna, choćby wczoraj w Niemczech. Powiedział Norwid, że piękno jest po to, aby zachwycało, a praca po to, aby się z martwych powstawało. Piękno Bożej prawdy ma wpadać do naszego ucha, ma nas zachwycić i to po to, aby powstać z martwoty różnorakiej. Tak, taka martwota jest niemotą językową. Dobry Bóg dał nam mnóstwo darów i to każdemu człowiekowi, a jakoś trudno nam zdobyć się na apostolstwo prawdy. Jakoś sztywnieje nam język, gdy trzeba ująć się za prawdą, za krzywdzoną ojczyzną, rozdzieraną polską rodziną, czy za drugim człowiekiem, któremu wyrządza się ewidentną krzywdę. Gdy należy zająć stanowisko jasne, klarowne, na przykład opowiadające się za obroną ludzkiej godności, honoru ojczyzny, czy obroną najświętszych wartości związanych z wiarą, często nam język kołkiem staje i milczenie zdradza naszą nieporadność albo i czasem zdradę. Trzeba zadać pytanie, czy rzeczywiście należy ustępować pola walki tym, którzy ze słowa uczynili permanentne kłamstwo i jad kłamstwa, które przecież jest główną bronią Lucyfera, sączą prawie ze wszystkich mediów? Myślę, że trzeba otworzyć się na słowa prawdy. Nie trzeba mówić, że ich nie ma, bo one są. Pewnie, że nie wszędzie, może w większości ich nie ma, ale mając wolną wolę, mając rozum, nie przecież nie płyniemy jak zdechłe ryby z prądem. Możemy otworzyć oczy i uszy i otworzyć się na prawdę, która jest w świecie, bo gdyby jej nie było, tego świata już dawno by nie było. To Chrystus mówi Effata. Effata, otwórz się, otwórz uszy, by usłyszeć słowa prawdy. Effata, otwórz usta i broń prawdy. I nie martw się, gdy czasem są to słowa nieporadne. Chrystus, który otwiera naprawdę, uzupełni twoje talenty, gdy zdecydujesz się głosić prawdę. Gdy nawet nie masz talentu oratora czy retora, to wiedz, że nawet przez oślice Balaama Bóg może przemówić. A przecież ty nie jesteś osłem albo oślicą i masz godność ludzką i piękny aparat wymowy i pięknie czytasz i pięknie mówisz. Usłyszeć prawdę i ją wyznać ustami to jeszcze nie wszystko. Tak jak owego głuchoniemego przyprowadzono, tak i nam, depozytariuszom prawdy, trzeba przyprowadzać do źródła prawdy głuchych i niemych, których nie brakuje, a nawet zdaje się, jest ich coraz więcej. Czy można nie słyszeć Chrystusowego Effata? Otwórz się. Jesteśmy, drodzy słuchacze, bombardowani różnym śmieciem słownym, muzycznym, poetyckim, pseudopoetyckim, pseudopowieścią, jakąś wielkim znakiem czasu jest, ażeby oddzielać słowo prawdy od plewy kłamstwa. Chciałbym zakończyć tę refleksję, która ma zachęcić do poszukiwania prawdy w nas samych, co jest związane z nawróceniem, co jest związane z modlitwą, czyli tą myślą przewodnią dzisiejszej Ewangelii, dzisiejszej liturgii, ale także chciałbym mówić o właśnie ojczyźnie Ojca. Jak dzisiaj mówiłem w kazaniu, Jezus naucza modlitwy Ojcze Nasz. Prosi, by zwracać się do Jego Ojca. Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Mówi o Ojcu. Po łacinie ojciec to pater. I z tego słowa pater utworzono piękne słowo patriotyzm, czyli uczucia oparte na miłości do ojca, miłości do ziemi ojczystej, miłości do tego, co związane jest z ziemią, w której się urodziliśmy. Ale są tacy, drodzy słuchacze, którzy to słowo patriotyzm chcą zniekształcić, chcą zohydzić, a patriotów nazywają bandytami. I tak się dzieje z Polakami, patriotami już od kilkuset lat. Może kilka słów, które znalazłem, taką rymowankę o polskich bandytach. No i takie zadanie domowe. Czy zgadzamy się z wymową tego wiersza? Gdzie jest mój patriotyzm? Czy jestem patriotą? Czy jestem patriotką? Czy jestem bandytą? Za carskich czasów, wiemy to sami, byliśmy zwani wciąż bandytami. Każdy, kto Polskę ukochał szczerze, kto pragnął zostać przy polskiej wierze, kto nie chciał lizać moskiewskiej łapy, komu obrzydły carskie ochłapy i wstrętnym było carskie koryto, był miatężnikiem, polskim bandytą. Polskich bandytów smutne mogiły tajgi Sybiru liczne pokryły. Przyszedł bolszewik, znów piosnka stara, czerwonych synów białego cara. Polak, co nie chciał zostać Kainem, że chciał być wiernym ojczyźnie synem, chciał jej wolności w słońcu i chwale, a żeś miał mówić o tym zuchwale, że nie chciał, by go więziono, bito, był reakcyjnym polskim bandytą. I znowu z Sybiru tajgi pokryły polskich bandytów smutne mogiły. Gdy odpłynęła Krasnonawała, germańska fala Polskę zalała. Kto się nie wyrzekł ojców swych mowy, w pruską obrożę nie włożył głowy, nie oddał resztek swojego mienia, swojej godności, swego sumienia, kto nie dziękował, kiedy go bito, ten był przeklętym polskim bandytą. Więc harde polskich bandytów głowy chłonęły piece, doły i rowy. Teraz, gdy w gruzach Germania legła, jest Polska wolna i niepodległa. Jest wielka, młoda, swobodna, śliczna i nawet mówią demokratyczna. Cóż z tego, kiedy kto Polskę kocha, w kim pozostało sumienia trochę, komu niemiłe sowieckie myto, jeszcze raz został polskim bandytą. I znowu polskości tłumią zapały, tortury, łbę, lochy, podwały. O Boże, chciałbym zapytać Ciebie, jakich Polaków najwięcej w niebie? Płaszczem mej chwały, blaskiem okryci, są tutaj wszyscy polscy bandyci. Gdy demokraci siedli do stołu, co z poskomuną dzielą pospołu, scenę i miejsca w pamięci korcu, po popiełuszce i suchowolcu, kto dziwnie zginął, każdy z nas pyta, kolejny kapłan, polski bandyta. Każdy już myślał, że koniec pieśni, a tu rusofil z kiścią czereści, z germanofila partii, co wyszedł, żąda pytanie, skoro już przyszedł, któż tam to tam zginął w Smoleńsku, spyta, polski prezydent, polski bandyta. Nie minie miesiąc od tamtej zbrodni, gdy Kainowi wyznawcy podli znów skrytobójstwa będą sprawcami. Kogo zabili? Zgadnijcie sami. Między siedzenia twarz jego skryta, historyk prawdy, polski bandyta. Dlatego proszę Cię, wielki Boże, usłysz wołanie moje w pokorze, ocal ojczyznę przed łachudrami. A kim są oni? Też wiedzą sami. Kiedy twarz moja łzą jest spowita, uczyń mnie, Panie, polskim bandytą.
Władze się narazić boją, ale błędna to praktyka, by ulegać paranojom. Wajsa, fanatyka, nie przemogli nas czerwoni. Teraz czasy są łaskawsze, nam pisane krzyża bronić. Wczoraj, dzisiaj, jutro zawsze. Wczoraj, dzisiaj, jutro zawsze. Wczoraj, dzisiaj, jutro zawsze. Tu bez względu na przyczyny trzeba wielką mieć nadzieję. W życiu ludzkim są dziedziny, gdzie kompromis nie istnieje. Nie przemogli nas czerwoni, teraz czasy są łaskawsze, nam pisane krzyża bronić. Wczoraj, dzisiaj, jutro zawsze. Wczoraj, dzisiaj, jutro zawsze. Wczoraj, dzisiaj, jutro zawsze. Wiarę przodków nośmy w sercu, ona duszę nam ozdrowi. Mimo wrzasku innowierców, bądźmy wierni Chrystusowi. Nie przemogli nas czerwoni, teraz czasy są łaskawsze, nam pisane krzyża bronić. Wczoraj, dzisiaj, jutro zawsze. Wczoraj, dzisiaj, jutro zawsze. Wczoraj, dzisiaj, jutro zawsze. Nie zwycięży obca siła, masoneria ani mycka. Polska tysiąc lat już była, więc i będzie katolicka. Nie przemogli nas czerwoni, teraz czasy są łaskawsze, nam pisane krzyża bronić. Wczoraj, dzisiaj, jutro zawsze. Wczoraj, dzisiaj, jutro zawsze. Wczoraj, dzisiaj, jutro zawsze.
Drodzy Państwo, Nie wiem, czy akurat tak wypada po refleksjach księdza Piotra, ale pozwolę sobie przedstawić Państwu artykuł, który jest jak gdyby ciągiem tego polskiego bandytyzmu. Dlaczego tak się dzieje? Proszę usłuchać uważnie. Jeżeli nasze państwo upadnie, a budowa Judeo-Unii Europejskiej państwa w sposób oczywisty wymusza likwidację państwa polskiego, Żydzi z polskiej mniejszości, będący zawsze czymś w rodzaju międzynarodu, z pewnością dadzą sobie radę, a naród polski, pozbawiony systematycznie od 1981 roku materialnych podstaw egzystencji, będzie musiał zniknąć. Już znika. Państwo polskie z rządzącą mniejszością rządową. Żydzi po całej Polsce, proszę słuchać uważnie, Żydzi po całej Polsce rozsypani, wszędzie w swym duchem wyłączności z naszym ludem pomieszani, nie tylko zaplugawią cały naród, zaplugawią cały kraj, a zmieniając go w kraj żydowski, wystawią w Europie na pośmiewisko i wzgardę. Przestrogi dla Polski. Autor Stanisław Staszic. Rok 1789. Nie możemy wspólnie z Żydami udawać, że budujemy razem z nimi państwo polskie i dobrobyt w znakomitej większości katolickiego narodu, gdy w rzeczywistości trwa proces dokładnie odwrotny. Żydowska mniejszość w Polsce, ukrywająca się przeważnie pod polsko brzmiącymi nazwiskami, stanowiąca około 2,5% ludności polskiej, choć nie istnieją oficjalne dane potwierdzające tej liczby, i może być ona większa, ma na swoim sumieniu dwukrotną w ciągu ostatnich 60 lat kradzież majątku Polaków. Po 1945 roku żydowsko-komunistyczna władza upaństwowiła prywatne majątki polskie. Po 1989 roku żydowskie rządy w Polsce patronowały rozkradaniu majątku produkcyjnego, finansowo-bankowego, komunalnego, wypracowanego przez naród polski oraz patronowała i patronuje wyprzedaży polskich ziem. Przy pomocy tak zwanego planu Balcerowicza, w rzeczywistości żydowskiego planu Sorosa, przyjęto go jeszcze przez urząd Mieczysława Rakowskiego w 1988 roku. Dokonano nie tylko grabieży majątku narodowego, ale okradziono Polaków z oszczędności. Okradziono również wszystkich tych, którzy zaciągnęli kredyty bankowe, zmieniając wstecznie umowy i zmuszając do zwrotu wielokrotności pożyczek, co jest poza wszelkimi standardami prawa. Mieści się natomiast w mentalności żydowskich lichwiarzy i żydowskiej filozofii traktowania nieżydów przez Żydów. Są inne żydowskie zbrodnie na polskim narodzie. Komuniści żydowscy z ZSR ponoszą odpowiedzialność za wymordowanie po 17 września 1939 roku jeńców wojennych i polskiej inteligencji w Katyniu, w Miednoje, w Ostaszkowie, w Charkowie, w Starobielsku, w Kozielsku. To zemsta za udaremnienie rozlania się w 1920 roku żydowskiego komunizmu po całej Europie. Od 1944 roku do 1956 roku żydowsko-komunistyczna władza w Polsce wymordowała około 600 tysięcy Polaków. Tu odsyłam od takiej małej książeczki konspiracyjnej Zapluty karzeł reakcji, która dokumentuje to wszystko. Nie powiodło się przyjęcie przez ONZ rezolucji potępiającej komunizm za zbrodnie ludobójstwa. Pochłonął od 100 do 120 milionów ludzkich istnień. Gdyby taką rezolucję przyjęto, odpowiedzialność za największy mord w dziejach świata spadłby na Żydów, twórców i budowniczych komunizmu. Ale czy wtedy mogliby po 1989 roku opanować rządy niemal wszystkich państw Europy i budować Judeo-Unię Europejską państwo? Po zadekretowaniu przez żydowski rząd w Polsce upadku komunizmu w 1989 roku Żydzi obsiedli ponad 60% sejmowych i senackich foteli. A my Polacy płacimy im za uchwalanie antypolskiego i antynarodowego ustawodawstwa. Zajmują czołowe miejsca w większości, a może we wszystkich partiach zasiadających w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Występują oficjalnie przeciw polskiemu katolicyzmowi, przeciw narodowym interesom i przeciw państwu polskiemu. Opowiadają się jawnie za budową Unii Europejskiej państwa, albo kłamliwie, przewrotnie twierdzą, że są jej przeciwni, ale zawsze wtedy, gdy trzeba bronić interesu narodu, przystają na wszystkie żądania żydomasonerii europejskiej i światowej, których interesy są od zawsze wrogie Polsce i Polakom i całej naszej chrześcijańskiej cywilizacji. Pod pretekstem zapaści demograficznej narodu trwają rządowe prace nad nową polityką imigracyjną. Chodzi o stworzenie zachęt dla narodowości wykazujących dużą zdolność adaptacji do osiedlania się w Polsce. Na wizy do Polski czeka już około 1 000 000 Żydów z Izraelu, a oni zdolności adaptacyjne mają we krwi. Polski narodowy żywioł trzeba osłabić maksymalnie. Miliony Polaków na wschodzie czekają daremnie na powrót do kraju. A około 20 do 30 milionów Polaków na świecie pozbawionych jest prawa udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej. Obecny prezydent Rzeczypospolitej potępia polski nacjonalizm, ale jak można się domyśleć, hubi żydowski w Polsce. Tylu festiwali kultury żydowskiej odbywa się dziś w naszym kraju, nie ma chyba nawet w Izraelu. Można pozostawić pytanie, czy Polska to dziś jeszcze kraj Polaków? Skoro jedną z najważniejszych osób w państwie jest ambasador Izraela, pozwalający sobie na bezczelność zarzucania nam, Polakom, katolikom, antysemityzmu? Ten Żyd robi to całkowicie bezkarnie. Chyba tylko jeden, Gomułka, pierwszy sekretarz KCPZPR, Polak, ale niestety komunista. Zdobył się kiedyś na odwagę i wyrzucił z Polski w 1968 roku żydowskich bandytów z UB, organizacji utrwalającej zbrodniczy żydowski system władzy nad Polakami. Zrobił to jednak niedokładnie. Dlatego 13 grudnia 1981 roku ciężko za tę jego fuszerkę płacimy. Jednak należy mu się przynajmniej tablica jako pierwszemu i jak dotąd jedynemu Polakowi, który podjął próbę naprawy tragicznego w skutkach błędu króla Kazimierza Wielkiego. Czyżby dlatego Wielkiego, że pozwolił osiedlać się Żydom w Polsce? W wyniku zainicjowanych przez Żydów rozruchów w grudniu 1970 roku Gomułka stracił władzę, ale krwią za te rozruchy zapłacił polski naród. Żydom nie udało się wtedy przejąć ponownie władzy. Pierwszym sekretarzem został, pamiętamy, Edward Gierek. Złoty okres polskiej gospodarki, który nie miał już tyle odwagi, co Gomułka, i w czerwcu 76 roku zamiast Żydów, prawdziwych inicjatorów czerwcowych rozruchów, kazał pałować Polaków. Za sprawą żydowskiego sierpnia 1980 Gierek odszedł i tak skończył się epizod polskich rządów po 1945 w dziejach PRL i Rzeczypospolitej Polski. Założona przez judeomasoństwo Solidarność Nomen Omen w tej samej nazwie działa od 1982 roku w Krakowie judeomasońska loża Bienbild miała tylko usunąć Gierka i jego ekipę i umożliwić mniejszości żydowskiej przyjęcie władzy, ale wymknęła się Żydom spod kontroli na 16 miesięcy. Zostało nam dziś wspomnienie krótkiej solidarności narodu, którą obca naszemu narodowi władza bardzo łatwo zniszczyła, wprowadzając w Polsce stan wojenny. W wyniku jego zamordowano tylko około 100 Polaków. W całym okresie żydowskiego PRL-u zamordowano też 100 kilkunastu księży. Ostatniego mordu kapłana dokonano w 1990 roku, kiedy Polska była już niepodległa. Wszystkie te zbrodnie są bezkarne do dnia dzisiejszego. Gdyby ktoś miał wątpliwości, w czyich rękach znajduje się dzisiaj władza nad Polską, niech o tym wszystkim pomyśli. Od ponad 200 lat Polacy pozwalają judeomasoństwu sobą manipulować, czego skutki dla narodu i państwa są zawsze tragiczne. Wystarczy przypomnieć trzy nasze nieudane powstania. Listopadowe 1830, styczniowe 1863 i warszawskie 1944, w których Polacy realizowali cele judeomasonerii, wiążąc siły rosyjskie w 1944 roku radzieckie i powstrzymując je przed marszem na zachód. Podobny manewr nie udał się w 1914, kiedy to pierwsza kadrowa Józefa Piłsudskiego, walcząca po stronie niemiecko-austriackiej, nie doprowadziła do wybuchu powstania po wejściu do kongresówki. Gdyby powstanie wtedy wybuchło, Rosja nie przystąpiłaby do wojny przeciw Niemcom i państwo polskie z pewnością by się nie odrodziło. W wyborach 2007 roku, ulegając manipulacji masońskich i judeomasońskich mediów, wyrzuciliśmy z Sejmu Rzeczypospolitej dwie jedyne partie reprezentujące lepiej czy gorzej, ale nasze polskie interesy. Polskę jak szmatę wydzierają między sobą judeomasoństwo anglosaskie, reprezentowane przez PiS, i europejskie, reprezentowane przez PO, rywalizując o prymat w świecie i dążąc do podporządkowania sobie Rosji. Jeżeli nasze państwo upadnie, a budowa judeo-Unii Europejskiej państwa w sposób oczywisty wymusza likwidację państwa polskiego, Żydzi z polskiej mniejszości, będący zawsze czymś w rodzaju międzynarodu, z pewnością dadzą sobie radę. A naród polski, pozbawiony systematycznie od 1981 roku materialnych podstaw egzystencji, będzie musiał zniknąć. Już znika. Żydzi w Polsce mają wsparcie swojej światowej diaspory, nie są w stanie wykorzenić polskiego katolicyzmu inaczej, jak przez fizyczną eksterminację narodu polskiego. Naród pozbawiony własnego majątku produkcyjnego, więc okradziony z dochodów, z własnej produkcji, zmuszony do ograniczenia produkcji rolnej, której wielkość nie pokrywa już zapotrzebowania żywnościowego narodu, reforma oświaty z 2000 roku obniżająca poziom edukacji, pozbawiony średniego szkolnictwa zawodowego, pogrążony w świadomie zaprogramowanej nędzy, musi odejść w niebyt. Takie są niebłagane prawa ekonomii i żydowscy inżynierowie liberalnego postępu w Polsce znają ją doskonale. Niszczona jest ochrona zdrowia Polaków, ale dzięki wytrwałej, trudnej pracy, choć celowo nędznie opłacanej pracowników służby zdrowia, dzięki niej poddającej się liberalizmowi, czytaj judaizacji, etyce zawodów medycznych, przeciętny poziom lecznictwa w Polsce jest mimo wszystko wyższy niż w krajach Zachodu. Wyższy niż na przykład w USA, mówią o tym statystyki. Jednak chór pożytecznych idiotów bywa, że i lekarzy, ulegając podszeptom inżynierów liberalnego postępu, żąda prywatyzacji szpitali i usług medycznych. Ci antypolscy głupcy chcą pozbawić biedniejszych Polaków dostępu do ochrony zdrowia, która należy się ludziom w równym stopniu, niezależnie od ich pozycji materialnej, bo zdrowie jest dla każdego człowieka dobrem takim samym. Dlatego Żydzi w Polsce muszą zostać pozbawieni wszystkich funkcji publicznych państwa polskiego oraz bezprawnie przyjętego majątku narodu. Musimy bezwzględnie się tego domagać. Jeżeli chcemy przetrwać nie tylko jako polski naród, ale jako ludzie, nie Żydzi. Niestety nasza świadomość narodowa po 1989 roku uległa za sprawą żydolewackich mediów znacznej erozji. Czy zdołamy ją w porę odbudować i uchronić państwo polskie przed likwidacją? Oto jest pytanie. Prawo polskie powinno zakazywać obejmowania przez nich wszystkich stanowisk mających wpływ na kształtowanie prawa, programów oświatowych i na życie naszego narodu. Judaizacja całej naszej chrześcijańskiej kultury prowadzi do jej degeneracji i wyniszczenia. Za antypolskie osiągnięcia dla polskiej kultury nagradzani są antypolscy Żydzi przy pochodzących z tej samej nacji rządzących i przedstawicieli mediów. Przyglądamy się temu bezkarnie w swojej bezsilności. Naszą tragedią jest, że część z nas ogłupionych przez powszechne żydowskie media bierze to za dobrą monetę. Jedyne w Polsce radio, wydaje się, że polskie, choć niestety mało narodowe, nieśmiało odpiera ataki wściekłych antypolskich mediów. Oczywiście chodzi o Radio Maryja i wysługujących się im filosemickich kundli. Jednak rola tego radia w ostatnich wyborach powinna skłaniać katolików do głębszej refleksji. Nie można mieć pewności, czy radio to nie wysługuje się, a może tylko nieświadomie ulega wrogom nam siłom judomasoństwa anglosaskiego i wprowadza w pole uczciwych i łatwowiernych polskich katolików. Jeśli państwowym prawem świeckim nie wzmocnimy etyki chrześcijańskiej, katolickiej moralności we wszystkich przejawach życia społecznego, to upadku judeo Unii Europejskiej państwa nie odnajdziemy już polskiego narodu. Upadek judeo Unii Europejskiej państwa nastąpi tak samo jak wszystkich poprzednich tworów państwowych zbudowanych przez Żydów. Zdehumanizowany, zateizowany organizm państwa, wyposażony w zdegenerowane systemy podatkowe i niezależny od władz państwa system finansowy, wyniszczający gospodarkę i środowisko naturalne człowieka oraz jego samego. A w Polsce mamy dziś z tym do czynienia. Od starożytności Izraela przez ZSR do Judeo Unii Europejskiej państwa znamiona własnej śmierci nosi już od chwili urodzin. Uzasadnienie dla wprowadzenia takiego prawodawstwa wynika z konieczności ochrony narodu polskiego, jego żywotnych praw i interesów. Prawo takiego uzasadnienia wypływa z kształtowanej od tysiącleci mentalności żydowskiej przepojonej do nieżydów wrogością i nienawiścią, których szczególnie nasilenie skierowane jest przeciw narodom katolickim, takim jak naród polski. Do dziś żydowska etyka oparta jest na judaizmie rabinniczym, szowinistycznej, wrogiej wobec chrześcijaństwa religii. Z niej wypływa żydowskie prawo oraz system prawny dzisiejszego Izraela, będącego w istocie państwem wyznaniowym, dyskryminującym własne mniejszości. Jeżeli dziś ktokolwiek domaga się liberalizmu w znaczeniu wolności i tolerancji dla ludzi i narodów, powinien tym bardziej domagać się wprowadzenia prawa zakazującego kultywowania, wychowywania, indoktrynowania ludzi w duchu judaizmu rabiniczego oraz w duchu ideologii nim inspirowanych, jak komunizm, socjalizm, nazizm, liberalizm, globalizacja, a więc w duchu rasizmu, wrogości, nienawiści, nietolerancji wobec wszystkich, którzy nie są Żydami. Dzisiaj jednak w światowych mediach mamy do czynienia z zjawiskiem odwrotnym. Wyśmiewane, poniżane, negowane, niszczone są wszystkie religie poza jedną, poza żydowską. Domaganie się więc ochrony praw narodu nie ma nic wspólnego z antysemityzmem rozumianym jako nienawiść do Żydów i nie oznacza odebrania im praw mniejszości narodowej, tylko właśnie ochronę życia rdzennego narodu. Jednak mniejszość dążąca do podporządkowania sobie zniszczenia narodu i państwa, w którym żyje, musi być z niego wyizolowana i pozbawiona wpływu na wszystkie sfery jego funkcjonowania. Żydowski sposób pojmowania prawa nie może odciskać swego piętna w żadnej dziedzinie życia katolickiego narodu polskiego. Żydowskie i judeomasońskie środowiska w Polsce od 1926 roku, przyzwyczajone do politycznej władzy nad polskim narodem, być może chciałby zmusić nas do życiowej wegetacji świadomością przegranej walki o byt narodu i presją alternatywy albo my, albo oni. Nawet przez chwilę nie wolno nam rozważać podobnej myśli i alternatywy, bo są one poniżej naszej narodowej katolickiej godności. To my i tylko my, polski naród, mamy niezbywalne prawo do tej ziemi i do określania i ustalania warunków egzystencji naszego narodu i tych mniejszości, które wspólnie z nami chcą żyć, pracować i mieszkać. Nasze prawo jest przed ich prawem, ale musimy je stanowić zgodnie z katolicką nauką i wiarą. One dają gwarancję szacunku i równości wszystkim obywatelom państwa. Nasza wiara katolicka zabrania nam prześladowania i niszczenia innych narodów i Polacy zawsze temu zakazowi byli posłużni. Byłoby więc łamaniem przykazań wiary prześladowania Żydów i narodu żydowskiego, zwłaszcza, że katolicyzm i judaizm rabiniczy wyrastają ze wspólnego pnia, jakim był judaizm biblijny. Jednak nasza katolicka wiara nie zabrania nam jej obrony i obrony naszego narodu, a wręcz przeciwnie, tę obronę nam nakazuje i ją uświeca. Katolicy nie będą też nigdy opowiadać się za likwidacją judaizmu rabiniczego. Naród żydowski pogrążony od bez mała 2000 lat więc młodszy od chrześcijaństwa, w szowinistycznej religii mogą zniszczyć jego własne grzechy wobec innych i wobec własnego narodu, ale ma on też szansę nawrócenia. My, katolicy, powinniśmy modlić się tylko o łaskę nawrócenia dla naszych tkwiących w wyniszczającym obłędzie braci Żydów, ale decydowanie o własnym państwie musimy zastrzec wyłącznie dla nas samych, dla Polaków. Jeśli nawet próbuję zrozumieć obłęd mrocznej żydowskiej mentalności, to napawa mnie od razu wszelki filosemityzm Polaków. Wszelki filosemityzm Polaków. Pomijając poczciwych głupców, nie pojmujących własnej zdrady narodowych interesów, jest filosemityzm postawą godną najwyższego potępienia oraz usankcjonowanego prawem karania, i to bardziej nawet o żydowskiej zdrady i nienawiści. Autor Dariusz Kosiur. Teraz komentarz muzyczny.
Solidarni nasz jest ten dzień, a jutro jest nieznane. Lecz czyńmy tak, jak gdyby nasz był wiek, pod wolny kraj spokojnie kłać fundament. A jeśli ktoś nasz polski dom zapali, to każdy z nas gotowy musi być. Bo lepiej byśmy stojąc umierali, niż mamy klęcząc na kolanach żyć. Solidarni nasz jest ten dzień, zjednoczmy się, bo jeden jest nasz cel. A jeśli ktoś nasz polski dom zapali, to każdy z nas gotowy musi być. Bo lepiej byśmy stojąc umierali, niż mamy klęcząc na kolanach żyć. Solidarni nasz jest ten dzień, zjednoczmy się, bo jeden jest nasz cel.
A teraz obiecana dedykacja dla Krzysia Mąkiewicza. Krzysiu, piękna piosenka Macieja Wróblewskiego. Posłuchaj, Kamek.
Ze zmiennym szczęściem toczę się. Czasami z drogi zniesie mnie. Czasem zwolnię w jakimś błocie. Jednak do przodu wciąż się toczę. A tocząc się tę wiarę mam. Choć ta naraża mnie na kpiny, że kamyk mały, tak jak ja, przyczyną może być lawiny. Że kamyk mały, tak jak ja, przyczyną może być lawiny, lawiny. Ze
czasem zwolnię w jakimś płocie. Jednak do przodu wciąż się to.
Kamyk, Maciej Wróblewski, to dla Krzysia Mąkiewicza.
No właśnie, takie kamyki my też tak podrzucamy, żeby myśleć o tym, co nas tutaj otacza. No, myśląc o Polsce, właśnie też takie tematy. Oczywiście różni są autorzy, różnie ta Polska jest postrzegana, rzeczywistość w Polsce jest różnie postrzegana, a my też prezentujemy myślenie różnych autorów. No raczej no, z tej perspektywy patriotycznej. Oczywiście to słowo patriotyzm też ma różne imiona.
Że można się wyrazić o patriocie Gomułce?
No tam, ja tam nie będę...
Czy się możemy zgodzić.
Tam nie będę oceniał, niech Święty Piotr go tam ocenia.
Czy to były prywatne rozgrywki?
Oczywiście.
Między Puławianami.
Właściwie od dawna, właściwie od 100 lat w Polsce takiej wolności nie ma ani myśli, ani swobody działania, ponieważ wiemy, że w czasie wojny takiej wolności nie było. W tym okresie międzywojennym, jaki był układ też, ci, którzy zajmują się trochę historią, wiedzą, ile było tam niesprawiedliwości, ile było czasami i no właśnie takiego no tych, którzy myśleli inaczej, więzienia, nawet mordowania i tak dalej. Już nie mówiąc o czasie, o czasach powojennych, kiedy no, Polski właściwie nie było, tej Polski, która wyrosła z tradycji chrześcijańskiej, z tej wolności szlacheckiej, którą chlubiliśmy się przez całe wieki, złotej wolności szlacheckiej, opartej na właśnie na honorze, na ojczyźnie, na miłości do drugiego człowieka. Przecież mieliśmy XVI, XVII wiek, milion szlachty, która cieszyła się prawdziwą wolnością. Nikt w Europie nie cieszył się taką wolnością i byliśmy mocarstwem, można powiedzieć w tym sensie materialnym, ale przede wszystkim mocarzami ducha. I polska myśl polityczna, społeczna była tak piękną, tak cudowną, że porywała inne nacje, inne narody. I to wtedy Polska, jak można powiedzieć po tym Wiktorii Grunwaldzkiej, stała się bardzo atrakcyjna dla innych narodów. I inne narody, litewskie, białoruskie, no, te późniejsze ruskie, tak oscylowały, chciały łączyć się z Polską, z Krakowem, z naszą polską tradycją opartą na cywilizacji łacińskiej. I to oddziaływanie myśli polskiej i wspaniałych, cudownych, patriotycznych Polaków było ogromne na całą Europę. I trzeba zdać sobie sprawę, że taka Polska właśnie była solą w oku dla wielu. I od tamtego czasu to napięcie istnieje. I potrzebny jest no właśnie teraz taki kamyk czy kamyki rzucane gdzieś do ogrodu, ażeby otworzyć nasze oczy, A żeby zachęcić, taka jest nasza myśl, taka zachęta, zachęcić i państwa, i przyjaciół państwa do tego, żeby szukać dobrych materiałów, dobrych książek i odkrywać. I to odkrywanie często nie jest bez bólu, ponieważ natkniemy się na różne pozycje, na różne interpretacje związane z historią Polski, tej starszej i współczesnej, no ale nie możemy się poddawać. Trzeba drążyć tę prawdę, tak jak właśnie ta kropla czy ten kamyk. Proszę Państwa, a teraz w ramach dalszego koncertu, wakacyjnego koncertu życzeń, oczywiście ogarniamy wszystkich naszych słuchaczy i chcemy do każdego z Was dotrzeć. Wiemy, że wierną słuchaczką jest, naszą słuchaczką jest Pani Marianna i Pan, jej mąż, Pan Krzysztof. Najlepsze życzenia składamy. I właśnie dzisiaj znalazłem taką piękną piosenkę i chyba będzie pasowała właśnie dla Pani Marianny i dla Pana Krzysztofa, a mianowicie Nie ma kwiatów dla Marianny.
Też autor również Kosiecka.
Piękna piosenka Lwowiaka z gitarą i Jerzego Michotka. Z najlepszymi życzeniami Pani Marianno i imienionowymi życzeniami dla Pana Krzysztofa.
Wszystkiego dobrego, Pani.
Czyli męża.
W naszej całej kamienicy ile pięter, okien, drzwi, od podwórka, od ulicy wszędzie licho śpi. Lecz dziewczyny mają kwiaty, mają astry, róże, bzy, a dla panny Małgorzaty nawet storczyk by. Nie ma kwiatów dla Marianny, ona nie dostaje nic. Mają kwiaty Zośki, Hanny, a Marianna nic. Nie ma kwiatów dla Marianny, ani groszku, ani brzu. Nie ma kwiatów dla Marianny, choć jest wiele słów. Jedni drugim dają kwiaty, daje piekarz, krawiec, stróż, a kominiarz dla Agaty dźwiga bukiet róż. Bo piękniejsze są dziewczyny, nawet jeśli która zła, kiedy chłopak w imieniny choć fijołki da. Nie ma kwiatów dla Marianny, ani groszku, ani bzu. Nie ma kwiatów dla Marianny, choć jest wiele słów. Nie ma kwiatów dla Marianny, chociaż każdy tańczy z nią. Nie ma kwiatów dla Marianny, choć potrzebne są. Dozorczyni, choć nie anioł, spod piątego panie trzy, dawne kwiaty wspominają, jaśmin im się śni. Lecz Marianna jest kwiaciarką, któż kwiaciarce kwiatek da, choć Marianny czarny warkocz tyle wdzięku ma. A ja kocham się w Mariannie, tak jak w tamtych pewno nikt. A ja kocham się w Mariannie, tak jak w nikim nikt. Pójdę do niej, do kwiaciarni i przyniosę bratki dwa. Niech Marianna tam w kwiaciarni twoje kwiaty ma.
Pięknie, pięknie, pięknie.
Gdzieś tam do pięknego akcentu lwowskiego. Myślę, że Państwo pamiętacie tego wspaniałego pieśniarza, który z gitarą, grając na gitarze, śpiewając, fascynował całe pokolenie, no chyba naszych rodziców, ale i nasz trochę. Piosenka dla sąsiadki, ty jeszcze nie wiesz, żabka i mi, złota nutka, Elwira, Nefretete, drugie niebo, gra Katarynka, piękne, cudowne piosenki i dla chłopców piosenka kołbojska, wozi woda, pianola, stary kowboj, domino, nie wszystko się zmienia. Są takie płyty, proszę państwa, i w naszych sklepach, gdzieś trochę kupiłem, ja lubię tak czasami pooglądać te płyty w tym polskim sklepie w Mississauga, tego starskiego chyba. To jest mnóstwo różnych płyt, są takie starsze. Warto czasami tak sobie przejść, z pół godziny pooglądać i coś się zawsze znajdzie dla każdego wieku.
Drodzy państwo, na zakończenie mamy fragment tylko homilii księdza arcybiskupa Leszka Guzia z mszy żałobnej po śmierci księdza Jankowskiego.
No, oczywiście to wszystko tak się układa też, tak w każdej naszej audycji, w pewną jakąś jedność, prawda, bo przekazujemy te myśli, które...
Mówiliśmy o antysemityzmie, który się nam przypina, dlatego...
W takiej czy innej formie.
Zmarły kapłan był tego przykładem.
Cały czas chodzi nam o szukanie właśnie dochodzenia do prawdy, otwierania oczu, no przede wszystkim naszych oczu. I tak no próbujemy z tym wszystkim się dzielić. Wiemy, że ksiądz Jankowski, świętej pamięci, ten duchowy liter Solidarności był jej wierny od samego początku do końca. Wiemy, że Solidarność ta, choć wiadomo, czy z takiej inspiracji powstała, była autentycznym zrywem Polaków.
16 miesięcy, o którym mówił nasz artykuł.
Właśnie. I rolników dzisiaj w Lublinie prawdopodobnie, tak?
Tak.
No, pamiętam, postawiono piękny, piękny pomnik. Pomocniczy biskup Lublina pobłogosławił, poświęcił ten pomnik. Jest w tle ogromny krzyż i właśnie rolnik, chłop, jakby to powiedzieć, rozrywa kajdany zła. Widziałem w telewizji, trwałem właśnie piękny, piękny, wspaniały pomnik w Lublinie. Także jak tam pan będzie na najbliższym razie, warto go zobaczyć. I proszę państwa, ksiądz prałat Jankowski, jest to legenda Solidarności. Nie dał się przekupić, nie dał się przekonać do innego myślenia. Był wierny temu, co było na początku Solidarności, tego ogromnego zrywu, które miało miejsce w roku 1980, jak pan powiedział, trwało on tylko kilkanaście miesięcy. 10 milionów polskich serc przyłączyło się do tego zrywu Solidarności. Właśnie tym duchowym jądrem był ksiądz prałat Jankowski. Zamordowano ten ruchem jednym cięciem chirurgicznym niejakiego Jaruzelskiego 13 grudnia 1981 roku.
Prosimy.
Wiem, wybawca mój żyje. Księże arcybiskupie, seniorze Tadeuszu, księża biskupi, biskupie Bernardzie, ordynariuszu Pelpliński, biskupie Ryszardzie, księża inkułaci, bracia w kapłaństwie, delegacja ojców Paulinów z ojcem generałem Izydorem Matuszewskim na czele, siostry zakonne, panie wojewodo pomorski, panie marszałku, panie prezydencie miasta Gdańska, panie i panowie ministrowie, przedstawiciele parlamentu, rządu, ludzie Solidarności z panem przewodniczącym Januszem Śniadkiem na czele, bracia stoczniowcy, kombatanci polskich dróg ku niepodległej, rodziny katyńskie, panie przewodniczący gminy żydowskiej, wspólnoto parafii świętej Brygidy. Bracia i siostry przybyli z Gdańska, z Wybrzeża, z ojczyzny. Przedstawiciele mediów, telewizji Trwam, telewizji Polskiej, Radia Maria, prasy, mediów, pisanych. Jak powiedziałem na początku mszy świętej, we wprowadzeniu przyprowadziła nas miłość, wdzięczność i duchowa łączność z księdzem prałatem Henrykiem Jankowskim. Otaczamy wieńcem naszych serc trumnę, która kryje doczesne szczątki wybitnego kapłana i Polaka. My wszyscy, którzy złożyliśmy szcząt naszą nadzieję w Chrystusie Zmartwychwstałym, wierzymy, że ta chwila pożegnania księdza prałata stanowi dopełnienie jego nowych narodzin. O chrzest prosili jego rodzice Jadwiga i Antoni. To wtedy przestał należeć już do samego siebie. Stał się członkiem Kościoła i przybranym Synem Bożym, wszczepionym w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Umarł z Chrystusem, by żyć nowym życiem. 46 lat temu, 21 czerwca, w Kościele Mariackim w Gdańsku, świętej pamięci ksiądz biskup Edmund Nowicki, trzeci pasterz diecezji gdańskiej, młodemu pomorzaninowi, diakonowi Henrykowi, udzielił święceń kapłańskich. Tym samym powołał go do służenia ludowi Bożemu. A 12 lipca, 5 dni temu, w upalny letni wieczór, o godzinie 20:05, kapłańska droga księdza prałata Henryka dobiegła kresu. Na probostwie świętej Brygidy u łoża kapłana, opatrzonego świętymi sakramentami, otoczonego gronem bliskim, stanął anioł śmierci, aby towarzyszyć mu już w tej godzinie, kiedy w śmierci Bóg powołuje człowieka do siebie. Był na tę godzinę przygotowany, choć po ludzku sądząc, przyszła niespodziewanie. W ostatnim nawrocie wyniszczającej choroby zachowywał postawę czuwającego sługi, oczekującego na przyjście Pana, o którym mówi dziś czytana Ewangelia. Sługi, który po trudach życia, pogodzony z cierpieniem, powtarza słowa apostołów: pragnę odejść, by być z Chrystusem. A dziś Bogu, który jest miłością, powierzamy duszę świętej pamięci kapłana Henryka na życie w wiekuistej światłości. Bracia i siostry umiłowani w Panu, wiadomość o śmierci księdza prałata obiegła Polskę, poruszyła wiele serc, czasem wydawać się mogło, by stygłych i niechętnych. Wywoływała wiele komentarzy, ocen, wspomnień. Dominował w nich ton, że Kościół w Polsce i wspólnota ojczyzny straciły wybitnego kapłana i obywatela. Ale jednocześnie dodawano przymiotnik kontrowersyjny. To modne słowo dzisiaj. Kontrowersyjny obywatel Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej, prezes Polonii Amerykańskiej. Tylu innych. I tak się szafuje z prawa do lewa. Bądźmy ostrożni z tymi słowami i dzieleniem człowieka na wpół. Przypominano, że był jednym z tych, którzy twórczo towarzyszyli Solidarności. Można powiedzieć, był, jest ikoną Solidarności. Porywającej i dramatycznej drodze ku niepodległej. I mamy pewność my wszyscy, którzyśmy go znali, że jego postawa wobec wyzwań czasu była pochodną jego kapłaństwa. Mocnego, autentycznego, wyzbytego lęku, odważnego. Państwa na chrystusowych ordynansach. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusa? Przed chwilą słyszeliśmy te słowa apostoła Pawła. Swoisty hymn wdzięczności i zawierzenia Bogu stanowiły fundament i ostoję kapłańskiej drogi. Brzmiały jak wyzwanie, jak radosna pobudka. I usłyszeliśmy je dziś w godzinie pogrzebu, adresowane do nas. Bracia kapłani, do was, bracia i siostry w wierze. Do was, którzy macie mężnie i odważnie iść przez życie. Niech się nie trwoży serce wasze, mówi ewangelista Jan. I jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam, utwierdza w tym przekonaniu święty Paweł. A ostatnio tyle w nas wątpienia, tyle zagubienia. Serce zda się wystygło. Wystygły serca dla ojczyzny. Dla Kościoła, dla Solidarności. A kapłaństwo księdza prałata Henryka wpisane było w szerszy kontekst doświadczeń narodu i drogi Kościoła, także tej lokalnej, gdańskiej drogi. Wczoraj wpisał się do księgi pan marszałek Tadeusz Wierzba. Dzwonił dziś rano, przepraszając, że nie może przybyć przy wpisywaniu się do tej księgi zemdlał. Został zabrany do szpitala. Ale napisał słowa, które pragnę zacytować. Niektóre, bo tekst jest dość długawy. Budował z cegieł świętą Brygidę. Budował z cegieł Kościół, nasz, swój. Polska w potrzebie. Żegnaj, rycerzu Rzeczypospolitej. Drogi przyjacielu, należał do generacji kapłańskiej, która pracę w Winnicy Pańskiej rozpoczęła w trudnym okresie zniewolenia, ograniczania praw Kościoła i ludzi wierzących przez komunistyczny system. Doświadczyło tego starsze pokolenie. Kościół, na którego czele stał wtedy sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, nie dał się zwyciężyć. Podjął wyzwanie i powiedział swoje mocne non possumus. Prawdą jest, że Kościół walczy, mówił prymas tysiąclecia, ale nie przeciw ciału i krwi, lecz przeciw książętom i mocarzom ciemności. Kościół walczący jest zarazem Kościołem ożywiającym i uświęcającym. Iluż takich kapłanów, wymienię jednego tu obecnego, przybył z dalekiego Sandomierza. Ksiądz inkubat Józef Bójcik, z Suchedniowa dokładnie. Proszę. 18 razy skazany i 9-krotnie więziony. To ten, który wykradł obraz Matki Bożej Częstochowskiej z kaplicy bocznej na Jasnej Górze, by potem dalej wędrował na szlaku pielgrzymowania. Można powiedzieć, że to taki ksiądz Jankowski Polski Południowej. Ale wróćmy do księdza prałata Henryka. Był jednym z tych młodych kapłanów, dla których tamta sytuacja stanowiła wyzwanie i zadanie, uświęcała ich, ożywiała i motywowała także do zaangażowania się w sprawach społecznych. Zbliżała ku wspólnocie ojczyzny, ku poznawaniu zagrożeń, jakie niósł materialistyczny i ateistyczny system. Tu w Gdańsku to zbliżenie ku sprawom ojczyzny miało szczególny wymiar. Wymiar grudnia 1970 roku. Robotnicza krew, represje, ból, strach, ale także coraz mocniejsze przekonanie, że ofiara nie pójdzie na marne, bo przecież za chleb i wolność, za nową Polskę Janek Wiśniewski padł. I to był czas ważny dla księdza Jankowskiego, dla jego duchowej biografii. Był świadkiem tamtych tragicznych wydarzeń. Zapisały się na trwale w jego pamięci. Wpłynęły na kształt jego kapłaństwa. Ten kształt nie rodzi się od tak w ciągu tygodnia czy miesiąca. Na tej drodze ku kapłaństwu stał rodzinny dom w Stargardzie Gdańskim. Rzetelny, skrzętny, kupiecki dom wsparty o katolickie zasady, o ład serca i harmonię życia. Pozdrawiam rodzinę księdza prałata, a szczególnie dwie rodzone siostry, jedną bliźniaczkę. I był to dom, jak wiele pomorskich domów w czasie II wojny światowej, doświadczony. Obóz w Stutthofie, przez który przeszedł ojciec księdza Henryka i przymus...
To tylko fragment, drodzy Państwo, tego arcydzieła homilii, która była podczas mszy żałobnej księdza prałata Jankowskiego. Całość, jeżeli Państwo chcą wysłuchać, zapraszamy do archiwum Radia Maria, tam w dziale homilie. Jest ta homilia, można ją wysłuchać. Całość. Zapraszam Państwa.
Jest jedna rzecz, a druga. Państwo też do Polski jadą, ja też pojadę i na pewno odwiedzę Kościół Świętej Brygidy, Bazylikę Świętej Brygidy i tam zostało złożone ciało świętej pamięci księdza prałata. Wieczne odpoczywanie, racz mu dać Panie,
a światło
świeci na wieki wieków. Amen. I dziękujemy serdecznie za to bycie z nami tego wieczoru, tej nocy. Życzymy błogosławionej nocy. No i pięknej wakacji, a kto do pracy, to do pracy.
Księże Piotrze, przyjemnych chwil w Polsce, tych takich prawdziwych, nie rozterek, czy rozczarowań z powodu myślenia Rokraków, trochę brać to lekko.
No,
nie pierwszy raz.
Tyle lat.
Życzę przyjemnych wakacji.
Tyle lat byłem na ziemi polskiej, potem z włoski do Polski, z Polski do kanadyjskiej.
Historia się tak szybko zmienia w tej chwili, także...